rozdział 19. Zasada złotowłosej. Jak podtrzymywać motywację w życiu prywatnym i w pracy. W 1955 roku, krótko po otwarciu Disneylandu w kalifornijskim Anaheim, przyszedł tam 10-letni chłopiec i zapytał o pracę. Kodeks pracy był w owym czasie bardzo liberalny i chłopak posadę otrzymał. Sprzedawał przewodniki po 50 centów za sztukę. Po niecałym roku przeniósł się do magicznego sklepu Disneya, gdzie od starszych pracowników uczył się różnych sztuczek iluzjonistycznych. Eksperymentował z żartami i wypróbowywał proste triki na gościach parku. Niebawem odkrył, że tak naprawdę uwielbia nie tyle prestidigitatorstwo, co samo występowanie. Postanowił zostać komikiem. Już jako nastolatek zaczął dawać pokazy w małych klubach w Los Angeles. Audytorium było nieliczne, a występy chłopaka krótkie. Rzadko wychodził na scenę na dłużej niż 5 minut. Większość ludzi w lokalu piła alkohol albo była zbyt zajęta rozmowami z przyjaciółmi, by zwracać na niego uwagę. Któregoś wieczoru wystąpił w zupełnie pustym klubie. Nie była to porywająca robota, ale ów młody człowiek bez wątpienia stawał się coraz lepszy. Jego pierwsze popisy trwały zaledwie minutę lub dwie. W szkole średniej miał już materiał na 5-minutowy występ, a kilka lat później show trwało 10 minut. W wieku 19 lat występował co tydzień po 20 minut. Aby przedstawienie miało odpowiednią długość, musiał dopełnić je recytacją trzech wierszy, ale nieustannie robił postępy. Przez kolejne 10 lat eksperymentował, poprawiał się i ćwiczył. Znalazł pracę jako scenarzysta telewizyjny i stopniowo zaczął pojawiać się w talk shows. W połowie lat 70. ubiegłego wieku był stałym gościem audycji The Tonight Show oraz Saturday Night Live. Wreszcie po niemal 15 latach pracy człowiek ten osiągnął sławę. W ciągu trwającego 63 dni tournée odwiedził 60 miast, a potem 72 miasta w 80 dni i 85 miast w 90 dni. Podczas pewnego występu w Ohio na widowni zasiadło 18 695 osób. Na trzydniowe show w Nowym Jorku sprzedano 45 tysięcy biletów. Showman stał się jednym z najwybitniejszych w swoim fachu, zaliczanym do najlepszych ówczesnych komików. Nazywa się Steve Martin. Historia Martina daje fascynujący wgląd w to, czego wymaga przestrzeganie nawyków w dłuższej perspektywie. Bycie komikiem nie jest zajęciem dla nieśmiałych. Wielu ludziom trudno sobie wyobrazić bardziej tremującą sytuację niż samotny występ, podczas którego nikt się nie śmieje. A Steve Martin zmagał się z tym lękiem co tydzień przez 18 lat. Jak sam powiedział, 10 lat nauki, 4 lata doskonalenia się i 4 lata wspaniałych sukcesów. Dlaczego niektórzy ludzie, tacy jak Martin, trzymają się swoich nawyków, czy chodzi o ćwiczenie żartów, rysowanie komiksów, czy grę na gitarze, a większość z nas nie potrafi wykrzesać z siebie dostatecznej motywacji? Jak projektować nawyki, które kuszą, zamiast odchodzić w niepamięć? Naukowcy głowią się nad tym problemem od lat. Choć zostało jeszcze bardzo wiele do zbadania, jedno z najczęściej powtarzających się spostrzeżeń jest takie, że najlepszy sposób na podtrzymanie motywacji i nabranie maksimum chęci do działania polega na wykonywaniu takich zadań, które są na granicy twoich możliwości. Ludzki mózg uwielbia wyzwania, ale tylko te, które mieszczą się w optymalnym zakresie trudności. Jeśli uwielbiasz grać w tenisa, lecz rozegrasz poważny mecz z czterolatkiem, szybko się znudzisz. To będzie za proste. Zdobędziesz wszystkie punkty. Jeżeli dla odmiany zagrasz przeciwko zawodowemu tenisiście albo tenisistce, na przykład przeciwko Rogerowi Federerowi lub Serenie Williams, błyskawicznie utracisz motywację, bo mecz będzie za trudny. Zastanów się teraz, jak wyglądałaby gra w tenisa z kimś równym tobie. Mija czas, zdobywasz kilka punktów, kilka tracisz. Masz sporą szansę na zwycięstwo, ale tylko jeśli naprawdę się postarasz. Koncentrujesz się, rozpraszające bodźce znikają i okazuje się, że wkładasz w to wyzwanie całe serce. Takiemu wyzwaniu da się sprostać i jest ono doskonałym przykładem zasady złotowłosej. Nazwa pochodzi od angielskiej bajki Złotowłosa i trzy misie. Dziewczynka weszła do domku misiów i próbowała ich owsiankę, ale jedna była za ciepła, druga za zimna. Dopiero trzecia okazała się w sam raz. Podobnie było z za małym i za dużym krzesełkiem oraz z łóżeczkami i tak dalej. Zasada Złotowłosej mówi, że ludzie są najbardziej zmotywowani wtedy, gdy zajmują się zadaniami będącymi na granicy ich aktualnych możliwości. Nie za trudnymi, nie za łatwymi, odpowiednimi. Kariera satyryczna Martina jest znakomitym przykładem zasady Złotowłosej. Co roku wydłużał swój występ, ale tylko o minutę albo dwie. Za każdym razem dodawał nowe kawałki, lecz sięgał też po kilka żartów, które nieodmiennie bawiły publiczność. Sukcesów było w sam raz tyle, by podtrzymać motywację, a błędów tyle, by nie przestawać ciężko pracować. Ucząc się nowego nawyku, trzeba zadbać o to, by zachowanie było jak najprostsze, a dzięki temu wykonalne nawet w niesprzyjających okolicznościach. Ta koncepcja została szczegółowo przedstawiona podczas omawiania trzeciego prawa zmiany zachowania. Po utrwaleniu nawyku należy jednak robić drobne postępy. Te małe usprawnienia i nowe wyzwania podsycają zaangażowanie. A jeśli uda ci się idealnie trafić w strefę złotowłosej, możesz osiągnąć stan przepływu. Mam swoją małą teorię na temat tego, co dzieje się z nami po osiągnięciu stanu przepływu. To tylko moje niepotwierdzone naukowo domysły. Psychologowie często mówią, że mózg funkcjonuje w dwóch trybach, nazywanych system 1 i system 2. System 1 jest szybki i instynktowny. Procesy, które można wykonywać błyskawicznie, takie jak nawyki, zasadniczo nadzoruje system 1. System 2 z kolei steruje procesami myślowymi wymagającymi większego wysiłku oraz powolnymi, takimi jak obliczanie wyniku trudnego działania matematycznego. W kontekście przepływu wyobrażam sobie systemy 1 i 2 jako ulokowane na przeciwległych skrajach spektrum myślenia. Im bardziej automatycznie przebiega proces kognitywny, tym bliżej mu do systemu 1. Im większego wysiłku wymaga zadanie, tym bliżej mu do systemu 2. Przepływ, moim zdaniem, znajduje się dokładnie po środku między systemami 1 i 2. W tym stanie w pełni wykorzystujesz automatyzację i wiedzę dotyczącą danego zadania, a zarazem z całych sił starasz się sprostać wyzwaniu przekraczającemu twoje aktualne możliwości. W rezultacie stuprocentowo angażujesz oba tryby działania mózgu. Świadomość i nieświadomość idealnie współgrają. Zasada złotowłosej. Stan przepływu polega na uskrzydleniu i absolutnym zaabsorbowaniu daną czynnością. Naukowcy próbowali sprecyzować to wrażenie. Odkryli, że aby dało się osiągnąć stan przepływu, zadanie musi przekraczać aktualne możliwości o jakieś 4%. W praktyce na ogół nie da się oszacować w ten sposób trudności zadania, ale filar zasady złotowłosej pozostaje w mocy. Warunkiem podtrzymania motywacji jest mierzenie się z wyzwaniami, które da się pokonać, chociaż z trudem, czyli z zadaniami leżącymi na granicy twoich możliwości. Doskonalenie się wymaga delikatnej równowagi. Musisz bez przerwy szukać wyzwań, przy których dajesz z siebie wszystko, a jednocześnie robić postępy wystarczające, by podtrzymywać motywację. Aby zachowania pozostały atrakcyjne i satysfakcjonujące, powinien być w nich pewien powiew świeżości. Bez urozmaicenia zaczynamy się nudzić, a nuda jest chyba największą przeszkodą na drodze do samodoskonalenia. Jak zachować skupienie, gdy dążenie do celów cię nudzi? Po zakończeniu kariery bejsbolowej zacząłem szukać dla siebie innej dyscypliny sportu i tak dołączyłem do zespołu ciężarowców. Któregoś dnia naszą siłownię odwiedził wybitny trener. W trakcie długiej kariery pracował z tysiącami sportowców, w tym z kilkoma olimpijczykami. Przedstawiłem się i zaczęliśmy rozmawiać o procesie doskonalenia się. Na czym polega różnica między najlepszymi sportowcami a całą resztą? Spytałem. Co ludzie sukcesu robią inaczej niż większość? Trener wspomniał o kilku łatwych do przewidzenia czynnikach, jak geny, szczęście, talent, ale potem powiedział coś nieoczekiwanego. Na pewnym etapie wszystko sprowadza się do tego, kto jest w stanie znieść nudę codziennego treningu, powtarzanie raz po raz tych samych ruchów. Jego odpowiedź mnie zaskoczyła, bo stanowiła inne podejście do etyki pracy. Mówi się wszak o nakręcaniu się na realizację celów. Czy chodzi o biznes, sport czy sztukę, słyszymy ludzi mówiących rzeczy w rodzaju wszystko zależy od pasji albo po prostu musisz bardzo czegoś chcieć. Przez to wielu z nas, gdy traci zainteresowanie czy motywację, popada w depresję, sądząc, że ludzie sukcesu mają niezmierzone zasoby pasji. Ale ten trener mówił, że ludziom sukcesu doskwiera ten sam brak motywacji, co każdemu innemu człowiekowi. Różnica polega na tym, że oni potrafią wziąć się w garść pomimo tego znudzenia. Trening czyni mistrza, ale im dłużej coś trenujesz, tym bardziej staje się to monotonne i rutynowe. Gdy jako początkujący opanujemy już podstawy i przekonamy się, czego można od siebie oczekiwać, zainteresowanie zaczyna słabnąć. Czasami dzieje się to nawet wcześniej. Wystarczy przez kilka dni z rzędu chodzić na siłownię albo terminowo publikować kolejne wpisy na blogu, by jednodniowa wpadka nie wydawała się wielkim problemem. Wszystko wydaje się wszak iść dobrze. Łatwo sobie wytłumaczyć jednodniową przerwę, gdy już sporo się osiągnęło. Największym wrogiem sukcesu nie jest porażka, lecz nuda. Czujemy się znudzeni nawykami, które już nas tak nie cieszą. Rezultat staje się przewidywalny. A gdy nawyki przemieniają się w rutynę, przestajemy je doskonalić i zaczynamy szukać nowości. I może przez to wpadamy w niekończący się cykl przeskakiwania z jednego planu treningowego na inny, z jednej diety na drugą, z jednego pomysłu na biznes do kolejnego. Gdy tylko poczujemy najmniejszy spadek motywacji, zaczynamy szukać nowej strategii postępowania, nawet jeśli poprzednia wciąż działała. Jak zauważył Machiavelli, ludzie do tego stopnia pragną nowości, że ci, którym idzie dobrze, marzą o zmianie tak samo jak ci, którym idzie źle. Możliwe, że właśnie dlatego wiele najbardziej nawykotwórczych produktów zapewnia nieustanne nowe bodźce. Gry wideo dają nowe doznania wizualne, pornografia niesie nowe doznania seksualne, śmieciowe jedzenie zapewnia nam nowe doznania smakowe. W każdym z tych doświadczeń jest element zaskoczenia. W psychologii mechanizm ten nosi nazwę nieregularnych wzmocnień, po angielsku variable reward. Automaty do gry są ich typowym przykładem w realnym świecie. Jackpot trafia się hazardziście raz na jakiś czas, ale w sposób zupełnie nieprzewidziany. Odstępy między nagrodami się zmieniają. To zróżnicowanie prowadzi do najmocniejszego wzrostu poziomu dopaminy, poprawia zapamiętywanie i przyspiesza tworzenie nawyku. Nieregularne wzmocnienia nie tworzą pragnienia. Nie można liczyć na to, że dawanie ludziom w nieregularnych odstępach czasu nagrody, która zupełnie ich nie interesuje, wpłynie na ich opinię. Są jednak bardzo skutecznym sposobem na wzmocnienie istniejących pragnień, bo ograniczają nudę. Z perspektywy pragnienia optymalna proporcja między sukcesem a porażką to 50/50. W połowie przypadków dostajesz to, czego chcesz. W połowie tego nie dostajesz. Musisz wygrywać wystarczająco często, by mieć z tego satysfakcję i wystarczająco mocno chcieć wygranej, by podsycić pragnienie. To jedna z korzyści przestrzegania zasady złotowłosej. Jeśli już jesteś zainteresowany jakimś nawykiem, to mierzenie się z wyzwaniami o granicznym dla ciebie stopniu trudności stanowi doskonały sposób na podtrzymanie zainteresowania. Oczywiście nie wszystkie nawyki mają składnik w postaci nieregularnego wzmocnienia i wcale tego od nich nie oczekujemy. Jeśli Google dostarczałoby przydatne wyniki wyszukiwania tylko w niektórych przypadkach, szybko przerzuciłbym się na którąś z konkurencyjnych wyszukiwarek. Jeżeli Uber sprawdzałby się tylko w połowie moich przejazdów, wątpię, bym długo z niego korzystał. A jeśli nie czułbym świeżości w ustach co wieczór po nitkowaniu zębów, to sądzę, że szybko bym z tego nawyku zrezygnował. Bez względu na obecność zmiennych nagród, żaden nawyk nie pozostaje interesujący bez końca. Na jakimś etapie samodoskonalenia wszyscy zmagają się z tym samym wyzwaniem. Trzeba się zakochać w nudzie. Każdy ma jakieś cele i marzenia, ale jeśli próbując stać się w czymś lepszym robisz tylko to, co wygodne albo ekscytujące, nigdy nie będziesz konsekwentny w sposób pozwalający na osiągnięcie godnych podziwu efektów. Gwarantuję, że jeśli uda ci się zapoczątkować jakiś nawyk i go przestrzegać, to niekiedy będziesz miał ochotę go rzucić. Jeżeli założysz firmę, czasami w ogóle nie będziesz miał ochoty do niej przychodzić. Na siłowni zdarzą ci się serie powtórzeń, których nie będzie ci się chciało kończyć. Kiedy przyjdzie pora na pisanie, w pewne dni wcale nie będziesz miał chęci tykać klawiatury. Zawodowca od amatora różni stawanie na wysokości zadania, gdy rzecz jest nużąca, uciążliwa albo wyczerpująca. Zawodowcy przestrzegają harmonogramu, a amatorzy pozwalają życiu biec własnym torem. Zawodowcy wiedzą, co jest dla nich ważne i pracują z myślą o zrealizowaniu tego. Amatorzy zaś są wytrącani z kursu przez pilne życiowe sprawy. David Kane, pisarz i nauczyciel medytacji, zachęca studentów, by unikali bycia niedzielnymi medytatorami. Na tej samej zasadzie nie powinno się być niedzielnym sportowcem, niedzielnym pisarzem, ani kimkolwiek niedzielnym. Jeśli jakiś nawyk jest dla ciebie naprawdę ważny, powinieneś go przestrzegać niezależnie od nastroju. Zawodowcy ruszają do akcji nawet przy kiepskim samopoczuciu. Może ich to nie bawi, ale znajdują jakiś sposób, aby robić swoje. Było mnóstwo serii, których nie chciało mi się kończyć, ale nigdy nie żałowałem wykonanego treningu. Było wiele artykułów, których nie chciało mi się pisać, lecz nigdy nie żałowałem opublikowania któregoś z nich zgodnie z harmonogramem. Było wiele dni, w które miałem ochotę się zrelaksować, ale nigdy nie żałowałem wzięcia się w garść i zajęcia się czymś, co było dla mnie ważne. Jedyna droga do doskonałości wiedzie przez nieustającą fascynację wykonywaniem jednej rzeczy raz za razem. Musisz się zakochać w nudzie. Podsumowanie rozdziału. Zasada złotowłosej mówi, że ludzie są najbardziej zmotywowani wtedy, gdy zajmują się zadaniami będącymi na granicy ich aktualnych możliwości. Największym zagrożeniem dla sukcesu nie jest porażka, lecz nuda. Gdy nawyki przechodzą w rutynę, stają się mniej ciekawe i mniej satysfakcjonujące. Zaczynamy się nudzić. Każdy może ciężko pracować, jeśli czuje się zmotywowany. Decydująca jest umiejętność brania się w garść wtedy, gdy praca nie fascynuje. Zawodowcy trzymają się harmonogramu. Amatorzy pozwalają życiu biec własnym torem.